Drodzy, jeśli macie Biblię, otwórzcie proszę Izajasza, 7 rozdział, fragment, który słyszeliście już. Tak naprawdę odniosę się do całego rozdziału, ale skoncentrujemy się też na proroctwie dotyczącym Immanuela. Kiedy mówię Immanuel, to wy pewnie myślicie Kant, ale będzie troszkę inaczej, Zaraz zobaczymy, pomódlmy się proszę. Nasz drogi, łaskawy Boże, dziękujemy Tobie za ten radosny okres oczekiwania na Twoje przyjście, okres też, który przypomina nam, że powinniśmy udawać się zawsze za Tobą, że zawsze, Panie, powinniśmy zawierzyć Tobie, tak aby ostać się, aby nie upaść, aby w tym życiu, Panie, nabrać pewności, aby w tym życiu nie być miotanym lada nauką fałszywą, Panie, żeby w tym życiu móc stąpać wytrwale. Dziękujemy Ci za Chrystusa, za to, że On przyszedł, abyśmy my, Panie, mogli mieć Twoje zbawienie, abyśmy my, Panie, mogli żyć w Twojej łasce przez wszystkie dni naszego życia. Amen. Drodzy, dzisiejszy temat kazania to jest: jeśli nie uwierzycie, nie ostaniecie się. Jeśli nie uwierzycie, nie ostaniecie się. W fragmencie, który słyszeliście w Księdze Izajasza, mamy mowę o w zasadzie dwóch znakach. Jednym znaku, który był zaproponowany Achazowi, którego nie przyjął, i dlatego Bóg dał mu inny znak. Ale gdybyśmy poczytali cały fragment, to tak naprawdę wcześniej też czytamy o znaku. I tak to już jest, że wiele czytań w tym okresie Adwentu koncentruje się na różnych znakach, które poprzedzały przyjście Chrystusa. Jednak ciekawe jest, i to ktoś bardzo mądrze powiedział, posłuchajcie, że dowody nie rodzą wiary. Dowody nie rodzą wiary, czy znaki nie rodzą wiary. Jedynie ją potwierdzają. Także bez względu na to, słuchajcie, czasami ile znaków byśmy nie zaoferowali ludziom, to i tak same dowody mogą tej wiary w nich nie wzbudzić. Pomyślcie o Biblii, o tym, jak w Nowym Testamencie, szczególnie w Ewangeliach, kilkakrotnie czytamy o znakach. Pamiętacie taka słynna przypowieść o bogaczu i Łazarzu? Nie? I ten bogacz co? Okazuje się, że już po śmierci ma gorzej niż Łazarz, niż ten biedak. Tamten jest na łonie Abrahama, a ten czeka na sąd pewnie. I co? I mówi: no dobrze, skoro ja nie mogę odmienić już swojego losu, ten bogacz mówi, to Abrahamie poślij tak, kogoś z umarłych, żeby poszedł i zwiastował mojej rodzinie, tak? Na co odpowiada Abraham: jeśli nie zawierzyli Pismu, jeśli nie zawierzyli Mojżeszowi, to choćby ktoś z martwych powstał i poszedł do nich, to i tak nie uwierzę. Żydzi widzieli wiele znaków, a jednak domagają się tego szczególnego, jednego wielkiego znaku. Mówią: Panie Jezu, pokaż nam, żebyśmy uwierzyli. I Jezus co mówi w tym momencie? Nie będzie wam dany żaden inny znak, jak tylko znak Jonasza, tak? Tak jak Jonasz był 3 dni w rybie, tak, i został wzbudzony przez Boga, tak będzie ze mną. Zobaczcie, inny znak, okoliczności towarzyszące śmierci Jezusa. To, co się tam działo, ciemność, która zapanowała na całej ziemi, niebiosa, które zadrżały, ziemia, która zadrżała, tak? To wszystko, słuchajcie, się działo i kto tak naprawdę uwierzył? Uwierzył centurion, tak, setnik kohorty rzymskiej, i uwierzył Łotr na krzyżu, tak? A inni, co z innymi, nie? Uczniowie dalej mieli problem z wiarą. Także znaków po drodze, słuchajcie, było wiele. Aż nadto, można by powiedzieć. Gdyby tak się ktoś dobrze zastanowił, to aż nadto. Zresztą podobnie jak za czasów wyjścia z Egiptu, znaków było wiele. Przeszli przez morze, widzieli, co Bóg zrobił armii Faraona, a jednak ich ciała zasłały pustynie. Dlaczego? Bo nie uwierzyli. Nie uwierzyli Bogu. Znaki, słuchajcie, bardzo często wywołują w ludziach zakłopotanie tak naprawdę. Zakłopotanie, bo tak naprawdę ludzie nie chcą zinterpretować tych znaków tak, jak je należy zinterpretować. Więc czasami, nie wiem, nawet niektórym chrześcijanom się wydaje, o, gdyby Bóg tylko pokazywał więcej swoją moc i swoją obecność i tak dalej, to byłoby z nami lepiej. Ale nie, no właśnie jakby całe słowo nas uczy, że tym sednem jest nabieranie słów, nabieranie wiary właśnie ze słuchania Słowa Bożego. I ciekawe jest, że ci ludzie, którzy widzą znaki, są tacy nimi zakłopotani, mogą nawet, żeby tylko, że tak powiem, właściwej interpretacji nie przyłożyć do tych znaków, mogą nawet odwołać się do swej rzekomej pobożności, byleby odrzucić jedno, słuchajcie, byleby odrzucić widmo zaufania Bogu. Nie będę kusił Pana. Nie będę kusił Pana. Słuchajcie, to jest dokładnie to, co robi król Achaz w tym rozdziale. Nie będę kusił Pana. Kilka słów o kontekście historycznym tego fragmentu. Pewnie dzieci słyszeliście już, jak czytaliście w domach Biblię, o trędowatym królu Uzjaszu. Tak? Co zrobił Uzjasz? Uzjasz wszedł do świątyni, tak? Targnął się na to, co było święte i Bóg pokrył go trądem. I on umarł w 740 roku, a po nim władzę objął jego syn Joktan. Tak? Później był Joktan. Niby lepszy niż Uzjasz, niby lepszy niż ojciec, ale lud nadal był niewierny. I dlatego pomału Bóg zaczął nasyłać na Izraela Aram, czyli Syrię dzisiejszą, która się zbratała tak naprawdę z północnym królestwem Izraela i zaczęli oboje nękać Judę. A tak naprawdę jedno chcieli na Judzie wymusić, żeby król Achaz zbratał się z nimi, aby w troje mogli wyruszyć na Asyrię, takie duże królestwo, które im zagrażało już z oddali. Więc następcą Joktama, tego syna Izajasza, zostaje Achaz. Achaz jest więc wnukiem Uzjasza. I o nim właśnie czytamy w Izajasza 7 rozdziale. Pierwsze 12 wersetów wskazuje na zagrożenie, jakie czyha, jakie Juda w tym momencie doświadcza. To jest zagrożenie ze strony właśnie Aramu, czyli Syrii, i Samarii, czyli północnego królestwa. Król Achaz, słuchajcie, boi się, naprawdę się boi tego najazdu. Dlaczego? No bo Juda jest małym królestwem w tym momencie. Prawdopodobnie sobie nie poradzą z takim naporem siły. I wtedy po raz pierwszy wychodzi na spotkanie króla Achaza prorok Izajasz i oferuje Izajaszowi słowa pociechy. Mówi: miej się na baczności i bądź spokojny. Nie bój się ich. A twoje serce niech się nie lęka tych dwóch niedopałków głowni dymiących, gdy płonie gniewem Mrezyn z Aramem i syn Remaliasza. Ponieważ Aram, Efraim i syn Remaliasza uknuli zło przeciwko tobie. Bóg mówi: ja ich dobrze znam. To się tak nie stanie, tak nie będzie. Gdyż stolicą Aramu jest Damaszek, głową Damaszku jest Resyn. Jeszcze tylko 65 lat, a rozbity Efraim przestanie być ludem. A stolicą Efraima, czyli północnego królestwa, jest Samaria. A głową Samarii jest syn Remaliasza. I co? Bóg mówi: dlaczego ma się Achaz zniewać? No bo w domyśle królu Achazie, ty jesteś królem nad Jerozolimą, ale tak naprawdę to ja jestem królem nad Jerozolimą, tak? Jak pamiętacie, zawsze w wierze, w wyznaniu Izraela było dwóch królów. Był król Dawid, tak? I każdy król w linii Dawida był królem, ale prawdziwym królem na Syjonie, w Jerozolimie był zawsze Jahwe, więc Jahwe mówi: nie bój się, mnie nie pokonają. Mnie nie pokonają, zaufaj. I tutaj padają te słynne słowa, które stały się właśnie tematem dzisiejszego kazania. Jeżeli nie uwierzycie, nie ostaniecie się. Jeżeli nie uwierzycie, nie ostaniecie się. Także prorok zabiera tutaj ze sobą swojego syna o imieniu Szeariaszub. Idzie właśnie do Achaza i zwiastuje te słowa. Ciekawe, ten Szeariaszub oznacza resztka powróci albo resztka się nawróci. To jest ciekawe, bo tym właśnie resztką, tematem resztki kończy się szósty rozdział Izajasza, kiedy Izajasz widzi świętego Boga zasiadającego na tronie. Bóg woła do niego, powołuje go i mówi, że dotknie ślepotą i głuchotą oczy i uszy tego ludu, ponieważ przez wiele, wiele lat Boga nie słuchali i tak naprawdę przetrwa, ostanie się tylko resztka. Więc prorok mówi do Achaza: słuchaj, królu, stań się częścią tej wiernej resztki, a na pewno ujrzysz zbawienie. Przyłącz się do wiernej resztki, a na pewno ujrzysz zbawienie. No i problem tylko w tym, że Achaz nie bierze sobie zbyt serio tych znaków, tak? Jak już mówiłem, znaki można różnie interpretować i człowiek niewierzący te znaki zupełnie inaczej zinterpretuje. Więc on postanawia w zupełnie inny sposób stawić czoła tym dwóm wrogom, Aramowi i Samarii. W drugiej królewskiej, 16 rozdziale, wersety 7-9, czytamy o tym, że w swoim wielkim strachu, bo to akurat Achaza nie opuszcza, wielki strach, król zamierza wejść w układ z Asyrią, która była daleko na północy. Jest Syria i jest Asyria, tak? Syria jest mniejszym królestwem, Asyria jest imperium na północy i zamierza wejść w układ z Asyrią, zamierza sowicie zapłacić za ochronę, za bezpieczeństwo skarbami ze świątyni Pana i z własnego pałacu. Także Achaz tak naprawdę nie chce zdać się na ochronę ze strony Boga. I podobny przykład już widzieliśmy na samym początku, słuchajcie, historii ludzkości, kiedy Bóg mówi do Kaina, tak, Kain się lęka. On wie, że to, co zrobił, jest złe, że zamordował brata i teraz sam popada w strach, że inni zrobią mu to samo. I Bóg mówi: nie bój się, ja kładę na tobie pieczęć i ja cię pomszczę. Nie? Kain mówi: a co mi po ochronie Bożej, i ucieka od Boga na wschód. Więc nie chce Bożej ochrony, odchodzi na wschód. I co robi dalej? Ktoś pamięta z was? Co Kain robi po tym, jak odchodzi na wschód? Buduje miasto. Słuchajcie, to jest pierwsze miasto w Biblii. Buduje miasto, po co buduje miasto? Żeby się chronić. Tak? Boi się. Buduje warowne miasto. Zakłada go, można powiedzieć, na swoim pierworodnym. Po to, żeby się chronić. Widzicie, nie chce Bożej ochrony, więc chroni się sam. I co się dalej dzieje? No, gdybyśmy poczytali resztę czwartego rozdziału pierwszej Mojżeszowej, no to widzimy, co się dalej dzieje. Wśród potomstwa Kaina rodzą się najwięksi tyrani, okrutnicy na świecie. Lamech. Lamech, Kain razy 70, można powiedzieć. Ten, który wykrzykuje do swoich dwóch żon, Ado i Sylo, słuchajcie mego głosu, tak? Męża jestem gotów zabić za zranienie, a małego chłopca, jeśli nabije mi siniec. To jest tego typu mściwy człowiek. Widzicie, nie chce Bożej ochrony. Nie? Bóg zawsze mówi: zostawcie pomstę mnie, pomsta do mnie należy. Pomsta należy do właściwego, sprawiedliwego sądu. Ale nie, właśnie pokolenie Kaina chce się mścić samo. Staje się okrutne. Nie, także często, i to jest prawda, i słuchajcie, często, jak widzicie ludzi, którzy opierają się o przemoc, i to widać na podwórkach i tak dalej, ci ludzie najczęściej to są ludzie, którzy właśnie nie ufając w inne rzeczy, sami uciekli się do przemocy po to, by się mścić, by się uchronić, tak? Więc ogólnie można powiedzieć, że strach prowadzi do przemocy. Strach właśnie prowadzi. Brak zaufania Bogu, strach prowadzi do przemocy. Ciekawe jest, że Izajasz później przychodzi drugi raz do Achaza. Zwróćcie uwagę, od 10 wersetu. Znowu rzekł Pan do Achaza tak. Czyli po jakimś czasie prorok Izajasz przychodzi ponownie i mówi: proś dla siebie o znak od Pana, Twego Boga, czy to głęboko w podziemiu, czy to wysoko w górze. Słuchajcie, tak naprawdę Bóg mówi, proś o cokolwiek, a spełnię. Pamiętacie, jakie znaki wcześniej Bóg różnym królom dawał? Chcesz, żebym cofnął cień na schodach? Achazie, nie ma sprawy. Poproś. Chcesz, żebym wstrzymał słońce na 3 godziny, aby świeciło w tym samym miejscu? Nie ma sprawy. Chcesz, żebym otworzył ziemię, aby połknęła Aram? Oczywiście, już to robiłem. Chcesz, żebym sprawił, że na wschodzie pojawi się nowa gwiazda? Tak, oczywiście. Ale, i tu jest ta wspaniała odpowiedź Achaza, ta pobożna odpowiedź, mówi: Panie Boże, naprawdę, nie chcę Cię kłopotać. Jest okej. Wiem, co Jezus powie za 8 wieków. Nie można kusić Pana. Nie można kusić Pana, tak? Więc ja nie będę wystawiał Cię na próbę, Panie Boże. Zobaczcie, nie? Więc Achaz tak naprawdę odrzuca znak od Boga pod płaszczykiem pobożności. Oczywiście, jaka to pobożność, to wiemy z ksiąg królewskich. To jest taka pobożność, że on sobie na przykład zainstalował we własnym królestwie Boga Damaszku, czyli Boga Syrii, tak? Który, Boga państwa, którego się bał tak naprawdę. Tak? To jest właśnie ta prawdziwa pobożność. Nie? Bóg mówi, słuchajcie, że przetestujcie mnie. Przetestujcie mnie, czy nie będę wierny. Nie wiem, czy pamiętacie słynny fragment z Księgi Malachiasza. Bóg mówi, okradacie mnie z dziesięcin, okradacie mnie z darów, które mi się należą, ale przetestujcie mnie. Czy ja wam nie pobłogosławię jeszcze bardziej, jeszcze hojniej niż to, co wy mi dajecie? Nie? To jest właśnie to, nie? Że Bóg mówi, Bóg nas zachęca w pewnych kwestiach, żebyśmy Go sprawdzili. Tak jak On czasami nas sprawdza i sprawdza naszą wiarę, tak On też pozwala nam, żebyśmy Go sprawdzili, nie? Żebyśmy skosztowali i zobaczyli, że dobry jest Pan, że wierny jest Pan, że On nas nie opuszcza, że On nas wesprze, że On da nam zbawienie. Niestety, Achaz nie chce zdać się na Boga i wysyła jednak tych posłów do Asyrii ze swoimi darami, z darami ze świątyni Pana. Może zastanawiacie się, dlaczego król chce się zdać na łaskę i niełaskę Asyrii, jakiegoś daleko oddalonego imperium, pogan, wrogów. Wiecie co, no chyba tak to działa właśnie. Chyba tak to działa, że kiedy przestajemy wierzyć w to, że Bóg jest naszym zbawieniem, że kiedy przestajemy wierzyć w to, że Bóg jest prawdomówny i że On, tak jak obiecuje, najlepiej się o nas zatroszczy i że On wie, kiedy najlepiej nam będzie w życiu, jak będziemy słuchali Jego, to tak naprawdę, kiedy odrzucimy to, to możemy przyjąć równie dobrze każdą inną mądrość. Możemy uwierzyć bardzo łatwo, że cokolwiek nas zbawi, nawet nasz wróg. I o tym kiedyś powiedział fajnie John Wesley, że jeśli człowiek nie wierzy Bogu, będzie wierzył w cokolwiek. Tak? Jeśli człowiek nie uwierzy Bogu, będzie wierzył w cokolwiek. I to jest prawda. Słuchajcie, nasze życie nie lubi próżni, już to wiecie. Tak naprawdę, jeśli porzucimy Boga, jeśli porzucamy Boga, to wszystko inne, że tak powiem, wydaje nam się dobre i słuszne. Nie, cokolwiek sobie znajdziemy na tym świecie, nie? W czymkolwiek, musimy w czymś złożyć naszą ufność. Tak jesteśmy stworzeni, tak jesteśmy skonstruowani. Jeśli to nie jest Bóg, to może być cokolwiek. To może być nasz wróg. To może być nasz wróg. No i to jest wyraz tak naprawdę naszego duchowego lenistwa, tylko i wyłącznie wtedy. Także nie udajemy się do tego Boga, który chce nam błogosławić, który nas kocha, a po prostu udajemy się za wymysłami, które tak naprawdę za jakiś czas nas zgubią. Prędzej czy później nas zgubią, bo Asyria już jest zapowiedziane, że słuchajcie, nie za niedługo tak naprawdę, za jeszcze trochę, jeszcze kilka dekad i Asyria przestanie istnieć. Więc Achaz odrzuca już drugi znak, odrzuca Boga i jednak, słuchajcie, znak otrzymuje. otrzymuje trzeci znak, znak, o który się nie prosił, ale otrzymuje znak na znak właśnie, otrzymuje znak, na dowód tego, co Bóg robi, na dowód tego, że Bóg pozostaje wierny względem domu Dawida. I jest to dziwny znak Immanuela. Jak to kiedyś ktoś powiedział, słuchajcie, że w historii tak to jest, że jak się mają wydarzyć wielkie, dziwne rzeczy, to Bóg daje znak dziecięcia. I to jest prawda. Przepraszam. Spójrzcie na Abrahama. Jeśli coś ważnego ma się wydarzyć w historii, Bóg daje Abrahamowi dziecko obietnicy wbrew wszelkiej nadziei. Wbrew temu, co Abraham z Sarą, swoją żoną, mogli osiągnąć, tak? Dziecko obietnicy. Kiedy Bóg zmienia oblicze świątyni, daje Annie, niepłodnej Annie, daje Samuela. Tak? Ten jest zapowiedzią Mesjasza, który ma nadejść. Wszystko się, słuchajcie, przez Samuela zmienia. Zmienia się, upada świątynia Haliego i za chwilę powstanie Dawid, który przeprowadzi Izrael do nowej, można powiedzieć, do nowego rozdziału historii, tak? I tak samo jest z Jezusem, słuchajcie. To jest właśnie też to, że kiedy w tym świecie ma się zmienić coś diametralnie, Bóg daje Chrystusa. Ale tak naprawdę to proroctwo ma wiele wymiarów, bo ono oczywiście ostatecznie odnosi się do Chrystusa, ale wcześniej jeszcze, w tamtym kontekście historycznym, dotyczy, no i właśnie tutaj, słuchajcie, komentatorzy się spierają. Niektórzy mówią, że dotyczy dziecka króla, który ma się narodzić. I to by też pasowało, bo dzieckiem Achaza był Hiskiasz i wbrew swojemu ojcu Hiskiasz był wiernym królem. Nie wiem, czy pamiętacie, ale to właśnie Hiskiasz modlił się do Boga, poszedł do świątyni Bożej, modlił się do Boga i Bóg odwrócił atak Asyrii sprzed murów Jeruzalemu. Tak, kiedy Sanheryb wysłał swojego generała, żeby lżył imię Boże pod murami Jeruzalemu, wszyscy mówili, tylko rozmawiaj z nami, tak? Rozmawiaj z nami w innym języku, w swoim języku, nie w naszym, żeby ludzie nie widzieli. Tamten oczywiście nie usłuchał i tak dalej. Więc Hiskiasz się modlił do Boga. I Bóg ocalił. Z drugiej strony, kto wie, niektórzy sugerują, że może się to odnosić do dziecka Izajasza, którą ma z prorokinią. W 8 rozdziale czytamy, że ona poczęła i urodziła syna. Pan rzekł do mnie, nazwij go Maher Shalal Hashbaz, gdyż zanim nauczy się wołać mój ojcze i moja matko, poniosą bogactwa Damaszku i łup Samarii przed królem asyryjskim. Czyli to jest zapowiedź sądu nad Syrią, nad Aramem. Ale z trzeciej strony jeszcze jest ciekawe wyjaśnienie, że tak naprawdę dzieckiem, tym Immanuelem, może być tak naprawdę sama wierna resztka, czyli prorok i jego uczniowie. Skąd to wynika? No dlatego, że przez pierwsze kilka rozdziałów czytamy bardzo często o tym, że Syjon to jest panna, że Syjon to jest panna, która no, często w ten sposób jest właśnie Syjon nazywany Jeruzalem, tak? 1:8, później 5:1, jeszcze wcześniej, tak? I to dziecko się nazywa Bóg z nami. Mamy tutaj tą liczbę mnogą. Bóg z nami. Więc można powiedzieć, że to jest jakaś wierna resztka, która trwa przy Bogu, która Bogu zaufała i to jest to dziecko, które ma zobaczyć Achaz. Powiem wam szczerze, że trudno rozstrzygnąć moim zdaniem, która z tych opcji jest najlepsza. Może najmniej mnie przekonuje ta z dzieckiem proroka, natomiast zarówno Hiskiasz, tak, który ostatecznie jest wierny, ponieważ Bóg jest wierny swoim obietnicom i sama wierna resztka, bardzo dobrze się oba te tematy łączą, słuchajcie. Po prostu wierna resztka gromadzi się wokół Izajasza i jest wierna. Zobaczcie, tutaj czytamy o tym, że Bóg Pan sprowadzi na nich wody rzeki potężne, wielkie, króla asyryjskiego, całą jego potęgę, wystąpi ze wszystkich swoich koryt, wedrze się do Judy, zaleje i wzbierze, będzie sięgać aż do szyi, a raz postarte jego skrzydła pokryją na całą szerokość twój kraj, o Immanuelu. Czyli Bóg zwraca się, można powiedzieć, do wiernej resztki, albo zwraca się do Hiskiasza. Później w 16. Zabezpieczę świadectwo, mówi Izajasz, zapieczętuję naukę w moich uczniach. Będę wyczekiwał Pana, który zakrywa swoje oblicze przed domem Jakuba. Ogólnie rzecz biorąc, słuchajcie, w tym proroctwie chodzi o to, jeszcze raz, komu wierzysz, komu zaufałeś w sprawie swojego zbawienia. Syn, narodzi się syn, który nazywa się Immanuel, Bóg z nami. Bóg jest ze swoimi wiernymi, ze swoją wierną resztką Judy, która się gromadzi wokół proroka, wierząc Słowom Bożym. Natomiast Bóg odstępuje od Achaza i niewiernej części ludu. Ale i tak Bóg ze względu na swoją wierność ocali swój lud. W dodatku, słuchajcie, co się dzieje dalej? Prawie że na oczach króla Bóg dokonuje wielkich znaków historycznych. Bóg zapowiada, że za niedługi czas Efraim i Aram będą pobici. I rzeczywiście, słuchajcie, kilka lat później Aram upada, 732 rok. Pamiętacie? Uzjasz umarł w 740. Później był przez chwilę Joktam, teraz jest Achaz, więc minęło, słuchajcie, raptem 8 lat. Aram upada z ręki Asyryjczyków. Efraim zostaje spustoszony i uprowadzony do niewoli asyryjskiej 10 lat później, w 722. Czyli co? Minęło ile? 18 lat? Achaz, zobaczcie, niby przez chwilę może się cieszyć, że jego królestwo zostało wyzwolone, że jego poddaństwo Asyrii na coś się przydało. Ale w następnym zdaniu Bóg wypowiada sąd nad niewiernymi. I Bóg mówi, chcieliście zaufać Asyrii, chcieliście zaufać jej bogom, to teraz oni przyjdą do was i was splądrują. I tak się zazwyczaj kończy, słuchajcie, nasza przygoda ze zbawcami tego świata. Możemy zaufać, słuchajcie, wielu... Możemy zaufać wielu różnym politykom? Janek usiadł. Możemy zaufać wielu różnym politykom w sprawie naszego zbawienia. Możemy, słuchajcie, zaufać wielu systemom tego świata w sprawie naszego zbawienia. Ale wiecie co, jeśli to nie jest oparte na Bogu, to zgadnijcie co. To te systemy po prostu, te systemy nas ostatecznie wykończą. One się zwrócą przeciwko nam i po prostu nas wykończą. Tak to jest, nie? Zobaczcie, ilu ludzi zaufali temu czy tamtemu, nie? Oto tutaj zbawca, tak, tutaj ludzie się cieszyli, tak? Nie wiem, czy się cieszyli, jak szła Armia Czerwona i wybawiała ziemię od hitlerowców. Pewnie nie, ale może niektórzy przynajmniej na polskich kronikach filmów tak wyglądali. I co z tego, nie? Ludzie zawierzyli, że komunizm wybawi ludzkość, tak? Od złowrogiego kapitalizmu, no i co z tego? Zobaczcie, nie? Dzisiaj dalej są na Zachodzie, słuchajcie, ludzie, którzy wierzą, że lepiej być socjalistą niż kapitalistą, no ale... Dobra, nie będziemy się w to zagłębiali. W każdym razie, ogólnie rzecz biorąc, to jest ten ciekawy schemat, który Bóg nam pokazuje. Zaufaj komuś innemu poza mną, a pożałujesz. Nie to, że Bóg jest mściwy, ale po prostu Bóg, wiecie, jak to czasami jest, jak mówi w Rzymian 1 Paweł apostoł, Bóg zostawia nas na pastwę naszego własnego widzimisię, tak? Na pastwę naszych własnych pożądliwości, tak? I wtedy naprawdę jest z nami źle. Ogólnie rzecz biorąc, Izajasz mówi, jeśli nie uwierzycie, nie ostaniecie się. I z dalszych rozdziałów właśnie wiemy, jak dochodzimy do rozdziałów tam 36, 37, 8, wiemy, że Asyria w końcu zaatakowała Judę za czasów Hiskiasza, ale jak wiecie, Hiskiasz, syn Achaza, był królem wiernym, można powiedzieć częścią wiernej resztki Izajasza i swoją ufnością zdołał ocalić miasto. Tak? Kiedy wysłano posłańców do niego, kiedy te słowa spisano, on przyniósł ten list, położył go przed Bogiem i się modlił do Boga. I co? W tym momencie czytamy o tym, że generał wojska usłyszał, że inny kraj wszczął zamieszki w obrębie tego imperium, musieli wycofać się spod Jerozolimy. Musieli się wycofać spod Jerozolimy. Także Bóg odwrócił losy Judy z tego względu, że Hiskiasz się modlił. Już słyszeliście nieraz z tego miejsca, że jedna wierność, prawda? Jedna wierność potrafi sprawić wiele dobrego dla wielu. Słuchajcie, trochę bardziej do zastosowania idąc. Słuchajcie, Biblia słusznie zauważa, że wielu rzeczy boimy się w tym życiu. To jest prawda. Wielu rzeczy się boimy w tym życiu po ludzku. Boimy się silniejszych wrogów. Boimy się też czasów, w których żyjemy. Ja się ostatnio, powiem wam, aż wystraszyłem, bo oglądałem Układ Zamknięty i później sobie poczytałem newsy i się okazuje, że dalej można być obywatelem, można, że tak powiem, walczyć słowem i można o 6 rano usłyszeć dziwne okrzyki. I pomimo tego, że się nie jest terrorystą, to można mieć rodzinę poddaną takiemu procesowi, jakbyś był terrorystą. Zresztą to kiedyś ktoś chyba mądrze powiedział, nie pamiętam, czy to był Rażduni, czy North, że jak to wiecie, jak to jest z władzą, tak? Władza zawsze okazuje swoją miażdżącą moc wobec słabych, tak? Wobec słabszych. A ci, którzy są na górze, tych za bardzo nie ma jak pchnąć, tak? Także możemy się bać czasów, w których żyjemy. Boimy się o naszą wygodę, o nasze zdrowie. W tym wszystkim, słuchajcie, jest, że tak powiem, normalna rzecz w życiu nasz strach. Ponieważ, no skąd wynika strach? No dlatego, że wiemy mniej więcej, jak życie się toczy, dokąd zmierza. Zmierza do śmierci. I nie za bardzo wiemy, jak to będzie. I nie za bardzo widzimy tego, co będzie za tydzień, tak? Także można się bać o wiele rzeczy, ale słuchajcie, Bóg zawsze nam mówi jedno. Wypróbuj mnie. Zaufaj mi. Wypróbuj mnie. Nie? Nie mówmy tak jak pobożny Achaz, w cudzysłowie pobożny. Nie będę prosił, nie będę kusił Pana. Nie? Nie szukajmy właśnie ratunku w pomysłach, w jakichś filozofiach, które są sprzeczne z Bożą wolą. Nie? Zobaczcie, tak naprawdę, kiedy czytamy ten fragment, tak naprawdę ani problemem nie jest Samaria, bo Bóg mówi, że zna Samarię, zna króla. Nie jest Aram, bo Bóg zna Aram, Bóg zna króla Aramu. Co jest problemem? Problemem jest sam Achaz tak naprawdę. Problemem jest Achaz, czyli my sami tak naprawdę. Nie? Bóg mówi, słuchaj, stabilność twojego królestwa zależy od twojej wiary. Bóg mówi też przez ten przykład Achaza, Bóg mówi do nas. Stabilność twojego królestwa, albo inaczej, stabilność twojego domu zależy od twojej wiary. Jeżeli nie uwierzycie, mówi werset 9, nie ostaniecie się. Jeżeli nie ufasz Jahwe, nie zyskasz zapewnienia. Widzicie, to jest ta prosta zależność. Jeśli nie ufasz Bogu, będziesz się bał. Na 100%, bo tak czy owak, czegoś się boimy w tym życiu. Jeśli nie zaufasz Jahwe, jeśli nie zaufasz Bogu, nie zyskasz zapewnienia, nie ostoisz się w wierze, nie będziesz stał w ogóle, można powiedzieć. Tak? Więc wiara jest jedyną drogą do zbudowania fundamentu twojego domu, twojego życia, twojej przyszłości. Tak? Nie ma innej drogi, słuchajcie. Jeśli tę drogę, drogę wiary porzucamy, to z tym strachem, z tą niepewnością będziemy musieli sobie poradzić w inny sposób. W sposób, można powiedzieć, przeczący Bogu, przeczący logice wiary, przeczący Biblii. I to nas zniszczy, prędzej czy później. Może dopiero, nie wiem, za 30 lat, może wcześniej, ale jednak. A czym jest wiara? Właśnie w tym kontekście chyba najlepiej widzimy tę definicję, o której mówi chociażby list do Hebrajczyków, tak? Wiara jest pewnością. Wiara jest pewnością pośród kryzysów. Nie? Ci, którzy byli tam przepiłowani, tam, którzy byli, którzy cierpieli ze względu na Boga, wszyscy prorocy, można powiedzieć. Wiara tak naprawdę to zaufanie Bogu, kiedy przez chwilę nam się wydaje, że Bóg zniknął z naszego życia. Widzicie, bo tak jest, nie? Że przychodzi na nas jakiś test, przychodzi na nas jakaś próba, jakieś zagrożenie i wtedy nam się wydaje, o, Bóg nas opuścił. No nic bardziej mylnego, tak? Te rzeczy przychodzą na wszystkich i przychodzą po coś. I nam się przez chwilę wydaje, że Bóg zniknął, ale wiara to zaufanie, że Bóg jest naszym zbawieniem, że Bóg jest naszą pomocą. Także wiara to też odrzucenie tych wszystkich zgubnych aliansów i zaufanie Bogu. Tak naprawdę wiara jest przeciwieństwem strachu. Bo to jest jedyny, można powiedzieć, jedyne słuszne lekarstwo na strach. Jeśli się boisz, jeśli żyjesz w niepewności, zawierz Bogu. To cię ocali. I przechodząc już do historii Bożego Narodzenia, jak już mówiłem, kiedy Bóg zmienia historię tego świata, to jakiś dziwny znak się pojawia, znak dziecka i tak też tym razem. Zobaczcie, historia Bożego Narodzenia przeczy normalnym rzeczom tego świata, temu, co po ludzku wydaje się osiągalne. Zobaczcie, tak samo jak w przypadku Abrahama czy niepłodnej Anny. Wielkie zdziwienie Żydów musiało tam nastać. Zobaczcie, Żydzi czasów Jezusa liczyli na wybawienie ze strony Rzymu, ale jak lud może być wybawiony, słuchajcie? Jak lud w ogóle, jak można wybawić lud? No musi przyjść inna armia i pobić tę armię, tak? Więc tu się rodzi dziecko, wydaje się bezsilne. Jak takie dziecko może wybawić swój lud od wrogów? Zobaczcie, Żydzi doszli nawet do tego, że byli w stanie wejść w alians z kimkolwiek, byle się wyzwolić z tej okupacji. I oni też otrzymali bardzo tajemniczy znak Immanuela. Nie? Bardzo dziwny znak Immanuela. Jest on o tyle dziwny, że nam się wydaje, że nam już tak się naturalnie wydaje, że Jezusowi można zaufać, że Jezus jest kimś zaufania godnym i tak dalej. Ale jak nam przypomina początek Ewangelii Mateusza, Boży Syn, słuchajcie, rodzi się w cieniu skandalu. Jezus ma się urodzić bez udziału męża, tak? Bez udziału Józefa. Zobaczcie, Józef był zdruzgotany tak naprawdę. Nie? Był zaręczony z młodą panną, właśnie był zaręczony z dziewicą. Niektórzy mówią, że Maria mogła mieć może z 14 lat w tamtym czasie. I co? I nagle odkrywa, że jest w ciąży. No i co? Milion różnych myśli, a ponieważ jest kapłanem i ponieważ zna prawo Boże, to wie, co powinno się stać z kobietą przyłapaną na cudzołóstwie. No nie ma tych dwóch świadków, więc mówi, no tak, no z jednej strony nie mogę się, jako kapłan powinienem się ożenić z dziewicą, z drugiej strony no nie ma świadków, tak, no odprawię ją, to też jest wyjście z tej sytuacji, tak? No dzięki Bogu, słuchajcie, dzięki Bogu Bóg krzyżuje pewne plany pobożnym. Widzicie, on szuka własnego rozwiązania w tej kwestii, nie? I dzięki Bogu Bóg krzyżuje nam pewne plany, kiedy my w swoim właśnie strachu i szukaniu odpowiednich kroków chcemy właśnie te kroki podjąć, nie? Bóg staje na naszej drodze niczym ten anioł i nos powstrzymuje nas przed głupotą, nie? Bo chociaż, no, nie znamy całości, tak? Zobaczcie, tak jak Ewangelia Łukasza jest napisana z punktu widzenia Marii na początku, tak? Maria jest tą wierną służebnicą, tak? Wszystko Marii. Tak, początek Ewangelii Mateusza jest napisany z punktu widzenia Józefa. Naprawdę Józef nie wie, co się dzieje. Jest skołowany. No myśli po prostu, że kobieta puściła go kantem. Nie? Zresztą później mamy echo tego w Ewangelii Jana, kiedy no, gdzieś poszła fama jednak mimo wszystko i Jezusa w pewnym momencie Żydzi nazwali pękartem, tak? Nie znamy jego ojca. hej, Józef nie jest twoim ojcem. Co nie? To był jakiś skandal, słuchajcie. Gdzieś pod tym wszystkim był jakiś skandal. Więc rzeczywiście, zobaczcie, Boży ratunek rodzi się pośród takich dziwnych rzeczy. I oczywiście z Bożej łaski Józef uwierzył, Maria uwierzyła. I w jednym i drugim wypadku widzimy, że chodzi o jedno, tak? O zaufanie Bogu, że On działa przez rzeczy niezwykłe. Nam się wydaje, że powinniśmy sami wziąć wszystko we własne ręce, sami udać się do Asyrii po pomoc, nie? Ale właśnie Hiskiasz, właśnie Józef, Maria uczą nas, że powinniśmy zaufać Bogu. Nie? Punktem stycznym tych wszystkich, można powiedzieć, obu Ewangelii jest to, że pojawia się anioł, który objawia Boże plany. Także słuchajcie, Jezus, Immanuel, Bóg jest z nami, jest właśnie dowodem na to, że Bóg jest wierny swoim planom zbawienia. Zobaczcie, Achaz nie był w stanie zniweczyć tych planów. Nikt nie jest w stanie zniweczyć tych planów. Bogu zależy na tym, żeby był z nami. Kropka. Można by tutaj skończyć. Bogu zależy na tym, żeby był z nami. Zobaczcie, potwierdza to też końcówka Ewangelii Mateusza. Co mówi Jezus? Idźcie, chrzcijcie narody w imię Ojca, Syna, Ducha Świętego. Uczcie je przestrzegać wszystkiego, co wam przekazałem. A ja jestem z wami. Po wszystkie dni jestem z wami. Słuchajcie, Ewangelia zapewnia nas o tym, że Bóg nie działa na odległość, że Bóg jest zawsze obecny pośród swego ludu. Nawet wtedy, kiedy się wydaje przez chwilę, że o, Pan Bóg nas na chwilę opuścił. Nie. Bóg zawsze jest obecny pośród swego ludu. Jezus oznacza co? Jahwe jest pomocą. Jehoszua. Jahwe jest pomocą, albo Jahwe jest zbawieniem. Jezus jest zbawieniem, jest pomocą dla ufających Mu. Jest też znakiem sądu dla niewierzących, tak? O ile, tak? Nie uwierzycie, nie ostaniecie się. Ale jeśli mi zaufacie, ja jestem waszym królem. Będę z wami po wszystkie dni. Ja znam innych królów, znam wszystkich. Ale jestem z wami po wszystkie dni. Moje imię, Jahwe, jest pomocą. Pomódlmy się. Nasz drogi, łaskawy Boże, dziękujemy Ci za to zapewnienie Ewangelii, że Ty jesteś zawsze przy swoim ludzie, że Ty jesteś przy nas, nawet wtedy, kiedy się wydaje, że jest inaczej. Że Ty, Panie, chcesz, żebyśmy zawsze do Ciebie się uciekali, Ty chcesz, żebyśmy zawsze Tobie wierzyli. Prosimy Cię, zbuduj taką wiarę w sercach każdego z nas. Zbuduj taką wiarę w sercach Twojego Kościoła, Twojego ludu, Panie. Abyśmy nie szukali pomocy i zbawienia w różnych kwestiach, gdziekolwiek, ale byśmy zawsze szukali naszego dobra i pomocy w Tobie, nasz Boże, nasz Jahwe. Ty, który jesteś Bogiem, Jezusie, Jahwe jest pomocą. Prosimy Cię, byśmy w to wierzyli po wszystkie dni naszego życia, byśmy nigdy, Panie, nie odrzucili wszystkich tych znaków Twojego dobrodziejstwa, które już nam pokazałeś i objawiłeś w naszym życiu, wybawiając nas, naszych bliskich z tak wielu różnych tarapatów i kłopotów. Amen.